Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w majówkowym wydaniu Między niebem a ziemią. Tematy związane z 1 i 3 maja zdominują oczywiście nasze spotkanie, ale program rozpoczynamy od ważnego apelu. Otóż pilnego wsparcia potrzebuje Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry Serafitki w Poznaniu. Na co dzień mieszka w nim 60 niepełnosprawnych dzieci, w tym wiele bardzo ciężko. Przyjaciele domu zorganizowali zbiórkę na portalu zrzutka.pl. W tej chwili najbardziej potrzebujemy jednorazowych rękawiczek i kombinezonów, ale potrzeb jest więcej, mówi dyrektor domu siostra Cecylia Belchnerowska, z którą o misji tego miejsca rozmawiał Jacek Budlewski.
Mieszkają tu przede wszystkim niepełnosprawni intelektualnie, mówi siostra Cecylia.
Ale to oczywiście jest niepełnosprawność intelektualna sprzężona z ruchową, czyli są to też dzieci poruszające się za pomocą wózków albo w ogóle niesamodzielne, z głęboką niepełnosprawnością. Dom jest jedyną tego typu placówką w Poznaniu. Działa od 1962 roku. Jesteśmy domem niepublicznym, to znaczy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Co roku przystępujemy do konkursu na prowadzenie tego domu do Urzędu Miasta Poznania. No i mniej więcej 70% kosztów utrzymania tego domu otrzymujemy właśnie z tej dotacji Urzędu Miasta Poznania. Pozostałe środki musimy sobie pozyskiwać sami właśnie poprzez zbiórki, poprzez odpis 1%.
W DPS-ie pracują wszystkie siostry Serafitki, te zatrudnione, ale i te pomagające na zasadach wolontariatu. A pomagać jest komu, bo to 60 niepełnosprawnych.
Mamy jednego chłopca oddychającego za pomocą respiratora, mamy dzieci z rurkami tracheostomijnymi, mamy karmione dojelitowo, także też oczywiście w połączeniu z takimi dolegliwościami somatycznymi. Mówię, ponieważ jesteśmy jedynym tego typu domem, więc chcemy zaspokoić potrzeby przede wszystkim miasta Poznania, no i okolic też, czyli tam, gdzie są dzieci, nawet przyjmujemy, jesteśmy tutaj w stałej współpracy ze szpitalem na ulicy Polnej, także też jeśli jest taka potrzeba umieszczenia dziecka po urodzeniu, gdzie rodzice nie dają sobie rady z wychowaniem, z opieką nad takim bardzo obciążonym dzieckiem, to też jest u nas umieszczane, lub dzieci porzucone w ogóle w szpitalu po urodzeniu. Ze względu na swoją niepełnosprawność rodzice zrzekają się władzy rodzicielskiej, to również są umieszczane tutaj u nas. Nigdy nikogo nie osądzałam i nie mam zamiaru tego nigdy robić. Różne są sytuacje życiowe. Uważam, że lepiej, jeśli dziecko jest umieszczone w placówce i ma bezpośrednio od początku swojego życia już taką kompetentną pomoc i rehabilitację, i wsparcie, i działania psychologiczno-pedagogiczne, żeby to dziecko mogło się jak najlepiej rozwijać. No oczywiście staramy się też potem w miarę upływu czasu, miesięcy rozwoju życia dziecka znaleźć tym dzieciom rodzinę zastępczą czy rodzinę adopcyjną. No zdarzyło nam się to już 12 razy w przeciągu 6 lat, że taką rodzinę zastępczą udało nam się znaleźć dla 12 dzieci, więc myślę, że to wszystko razem jakoś tak sprawia, że ta praca też daje satysfakcję, że te dzieci, które mogłyby w różny sposób nie doświadczyć tej pomocy i miłości, to staramy się zapewnić im wszystko, co tylko jest możliwe dla ich rozwoju i życia.
Dziś święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ale to także początek 30-dniowego okresu wzmożonego kultu maryjnego w Kościele katolickim. Nabożeństwa w kościołach, litanie i zwykłe modlitwy niewielkich grupek osób przy wiejskich figurach. Dlaczego tak wielką cześć Kościół w Polsce oddaje Matce Chrystusa? I jak ten kult rozwijał się w archidiecezji gnieźnieńskiej? Sprawdzał to Rafał Muniak.
Miesiąc maj to jest taki czas, w którym w kościele trwa okres wielkanocny.
Mówi ksiądz Andrzej Grzelak, liturgista i proboszcz w parafii Chrystusa Wieczystego kapłana w Gnieźnie.
I ten okres wielkanocny to jest 50 dni od niedzieli Zmartwychwstania do niedzieli Zesłania Ducha Świętego, w którym w sposób szczególny przyjmujemy tajemnicę obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. I nabożeństwo majowe, maryjne, bardzo pięknie wpisuje się właśnie w istotę tego roku liturgicznego, ponieważ nikt lepiej, bardziej wzorcowy nie otworzył się na Boże działanie w sobie i nie przyjął Chrystusa Mesjasza, jak jego rodzona Matka Najświętsza Maria Panna z jednej strony jest nam wzorem, ale z drugiej strony przede wszystkim jest naszą wielką orędowniczką.
W archidiecezji gnieźnieńskiej ten kult maryjny jest już rozwinięty od wieków, bo nawet nasza bazylika jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.
Tak jak zresztą większość katedr w tamtym czasie zbudowanych, to ona były poświęcone Matce Bożej ze względu na to, o czym powiedziałem przed chwilą. My w Gnieźnie to przede wszystkim Bogu Rodzica. A proszę popatrzeć, to jest to dziedzictwo świętego Wojciecha. I jeżeli chodzi o tę pieśń, która w katedrze gnieźnieńskiej rozbrzmiewa od ponad 1000 lat, to ona się znamiennie zaczyna. W tej pieśni, w tym pierwszym hymnie naszym polskim narodowym, powierzamy się szczególnemu wstawiennictwu właśnie Matki Chrystusa i Matki Kościoła. Powierzamy się Chrystusowi Kyriosowi, czyli Chrystusowi Zmartwychwstałemu. I prosimy za pośrednictwem Matki Najświętszej, w niebo wziętej patronki Kościoła Gnieźnieńskiego, jak często mówimy, prosimy o to, abyśmy potrafili rozpoznać i przyjąć Chrystusa Zmartwychwstałego, obecnego w Kościele, aby nasze codzienne życie tutaj na ziemi mogło być przeniknięte rzeczywistą mądrością i mogło być owocne. My prosimy Chrystusa Zmartwychwstałego o to, aby Boża mądrość towarzyszyła w nam w codziennym życiu i żebyśmy we wszystkich jego wymiarach mogli tutaj dla siebie i dla innych przynosić dobre owoce. Ale to nie wszystko. W tej pieśni Bogu Rodzica Dziewica, jeszcze poza tą mądrością konieczną dla dobrego, codziennego życia w wymiarze indywidualnym i społecznym, jeszcze prosimy o rajski przebyt. Czyli, że gdy nam się życie ziemskie skończy, to żeby ten kolejny i ten ostateczny wymiar był w pełni szczęśliwy. Czyli był ten rajskim przebytem, żebyśmy za pośrednictwem właśnie Matki Najświętszej uprosili sobie o te wymiary ludzkiego życia, które no, dla nas są najważniejsze. Dobre życie tu na ziemi, a potem jak przyjdzie na to czas, przyjdzie wieczność, żeby to była wieczność szczęśliwa.
Ten kult maryjny tutaj w okolicach Gniezna zwłaszcza związany jest z sanktuariami.
Na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej ten kult maryjny jest od początku, od zawsze by się chciał powiedzieć. To jest sanktuarium z końca XI wieku, Górka Klasztorna. No ale tutaj, jeżeli chodzi o naszą archidiecezję gnieźnieńską, najbliżej tutaj z Gniezna jest do Dąbrówki Kościelnej, miejsca objawień, żywego miejsca pielgrzymkowego do naszych dni. Potem jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Piechowie. Między Gnieznem a Inowrocławiem, niedaleko Szczelna, są Markowice. To jest sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw. Ale przede wszystkim trzeba też wspomnieć o sanktuarium z drugiej strony Inowrocławia w kierunku Włocławka. Po drodze jest Pieranie. Piękny kościół, świątynia drewniana, największa drewniana świątynia tutaj w tej części Polski. Warto może przypomnieć, że tamten obraz Matki Bożej Pierańskiej został ukoronowany 5 lat po tej koronacji ikony jasnogórskiej. Warto przypomnieć, 1717 jest koronacja po raz pierwszy papieskimi koronami poza Rzymem obrazu Matki Bożej i to się dokonuje w Częstochowie, a 5 lat później jest uroczysta koronacja tego obrazu Matki Bożej czczonej w Pieraniu, co jest świadectwem takiego szczególnego powierzania się Matce Bożej.
Natomiast już w samym Gnieźnie, tuż przy rynku, stoi kościół ojców franciszkanów, w którym czczony jest także obraz Matki Boskiej Pocieszenia, Pani Gniezna, mówi gwardian klasztoru ojciec Zenon Garus.
Jeżeli chodzi o tą duchowość maryjną, to ona była ściśle związana z propagowaniem kultu niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1659 roku zostaje sprowadzony do świątyni franciszkańskiej podarowany przez Władysława Mituszewskiego obraz Matki Bożej Większej, która z czasem zyskuje sobie miano Matki Bożej Pocieszenia.
Skąd taki kult tego obrazu w Gnieźnie?
Na nim Maryja jest przedstawiona z dzieciątkiem na ręku, wychodząca zza kurtyny. Ta kurtyna jest symbolem domu, wychodzi do człowieka, do tych, którzy do niej przychodzą ze swoim synem, z Jezusem na ręku. W drugiej dłoni Maryja trzyma chusteczkę. Jest oczywiście symbolem czy znakiem ocierania łez i sprawił, że taki tytuł, ten obraz otrzymał, Matki Bożej Pocieszenia.
Czy w obecnych czasach, w tym czasie pandemii, ten obraz jest szczególnie tutaj nawiedzany przez wiernych? Może być takim miejscem, gdzie tego pocieszenia właśnie wierni mogą oczekiwać?
Na pewno tak jest. Powróciła całodzienna adoracja, a więc ludzi odwiedzających nasze sanktuarium jest dużo. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, no jest ograniczenie zgromadzeń. Było wcześniej 5 osób, teraz może wyjść jednorazowo 37 ze względów bezpieczeństwa.
Wiernie wrócili do kościołów?
Tak. Powoli wracają.
Jak ten kult się tutaj rozwija w Gnieźnie? Co ten kult daje mieszkańcom Gniezna?
W każdy czwartek w tygodniu jest msza święta dodatkowa o godzinie 8, w której modlimy się w intencjach poleconych przez wiernych Matce Bożej Pocieszenia Pani Gniezna. Jest później po nim takie specjalne przez franciszkanów ułożone nabożeństwo ku jej czci z prośbami i z podziękowaniami.
Nabożeństwa ku czci Maryi odbywają się przez cały maj we wszystkich kościołach, także w kościele Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie, dodaje proboszcz ksiądz Andrzej Grzelak.
Ponad 60 lat w maju, od 1 do ostatniego maja, codziennie odbywają się te nabożeństwa. W istocie to jest przede wszystkim śpiew litanii do Matki Najświętszej, która powstała w Loreto na terenie Włoch, no ale potem pieśni maryjne i jeszcze co roku są jakieś rozważania. W tym roku także zostały przygotowane takie czytanki maryjne na nabożeństwa majowe. W tym roku te czytanki są poświęcone księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z uwagi na tę zaplanowaną beatyfikację, która co prawda pewno już została ogłoszona, że została przeniesiona na czas taki jeszcze nie określony bliżej, ale niemniej właśnie te czytanki są przygotowane. W nich jest przedstawiony życiorys księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego, ale przede wszystkim z tym uwzględnieniem jego czci wobec Matki Najświętszej.
W maju również widujemy ludzi modlących się przy krzyżach, gdzieś wśród pól, na rozstajach dróg.
Ja myślę, że to jest bardzo piękny zwyczaj. Tam, gdzie on jeszcze żywy, dobrze by było, że mógł się zachować. Osoby starsze przeważają panie, ale są też panowie czasami, jak mogłem zaobserwować nieraz, ale razem z nimi są dzieci i ze szkoły podstawowej, i te jeszcze mniejsze, czasami też młodzież. Sądzę, że ten kult maryjny właśnie pośród przyrody, przed krzyżem, przed figurką Matki Bożej ma ogromne znaczenie. To nie jest przejaw tylko jakiejś tam przeszłości, ale bardzo pomaga rozwijać duchowość. I to moim zdaniem w takiej bardzo dojrzałej postaci, ponieważ Matka Najświętsza to ona właściwie uczy nas takiego bardzo realistycznego spojrzenia na życie. Człowiek w swoim rozwoju potrzebuje zaufania swoim rodzicom, nauczycielom, zaufania autorytetom, a zaufanie Bogu jest pewne, niezawodne. I tego się uczymy właśnie od Matki Bożej.
To jedna z najważniejszych świątyń na świecie, której patronuje święty Józef. Kaliska Bazylika ze słynącym łaskami obrazem świętej rodziny jest celem pielgrzymek z Polski i zagranicy. Każdego roku, 1 maja, do świętego Józefa Cieśli pielgrzymują ludzie pracy. W tym roku po raz pierwszy w historii pątnicy ze względu na pandemię koronawirusa nie przyjechali do Kalisza. Wirtualnie zatem o znaczeniu świętego Józefa dla ludzi pracy opowie ksiądz Jarosław Powązka, z którym rozmawia Danuta Synkiewicz.
Święty Józef, patron nie tylko Kalisza, ale także Kościoła, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza 1 maja.
Tak jest, dlatego że 1 maja przyjeżdża do kaliskiego sanktuarium świętego Józefa pielgrzymka Solidarności i pielgrzymka Świata Pracy. I ta pielgrzymka jest jedną z najdłuższych tradycjach, bo w tym roku byłaby to 29. pielgrzymka. Poza tym do pielgrzymki ludzi świata pracy dołącza się pielgrzymka przedsiębiorców, czyli tych, którzy zatrudniają pracowników. I to jest bardzo piękna taka okoliczność, która ozdabia to święto 1 maja, święto pracy i wspomnienie liturgiczne świętego Józefa rzemieślnika albo robotnika.
No właśnie, jedno z trzech najważniejszych świąt i najmłodsze, jak się okazuje.
Tak jest. Oczywiście spośród tych trzech głównych świąt świętego Józefa, które zwłaszcza w naszym sanktuarium są podkreślane i przeżywamy je w sposób uroczysty, to jest to pierwsze, najważniejsze, 19 marca święto świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Potem jest święto przeżywane w pierwszą najczęściej niedzielę czerwca, to jest święto opieki świętego Józefa. No i tak jak pani redaktor powiedziała, święto najmłodsze liturgicznie spośród tych wszystkich, czyli święto świętego Józefa Rzemieślnika, które obchodzimy 1 maja od 1955 roku. Tego roku po raz pierwszy było ono obchodzone z woli papieża Piusa XII.
Święty Józef, patron robotników. Ale jak rzeczywiście mogła wyglądać ta praca świętego Józefa? Jakim mógł być wzorem dla dzisiejszego pracobiorcy?
Otóż jeśli chcemy mówić o zawodzie, który wykonywał święty Józef, no to trzeba nam oczywiście iść do Ewangelii, bo to jest źródło pierwszorzędne. Otóż Ewangelia pisze, że święty Józef określany jest jako tekton, to jest greckie słowo, które na język polski oddawane bywa najczęściej za pomocą słowa cieśla, ale pod tym sformułowaniem, pod tym terminem technicznym tekton kryje się osoba, która pracowała z drewnem w różnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, która robiła takie wielkie konstrukcje, jak na przykład wywiązkę dachową, jak na przykład drzwi, wszystkie inne też rzeczy, typu jakieś meble, łącznie z tym, że naczynia, które bywały też z drewna, nie wszystkie, ale niektóre owszem, aż po takie jakieś rzeczy o charakterze artystycznym, czyli spektrum działania tektona, czyli tego rzemieślnika, który pracował z drewnem, było bardzo, bardzo szerokie. Jeśli chodzi o świętego Józefa, to możemy powiedzieć, że na pewno święty Józef pracował w tym drewnie i to także z takimi wielkimi konstrukcjami, ponieważ w Izraelu wówczas na północy Izraela budowano właśnie miasta i myślę, że pierwsza rzecz, którą warto sobie uświadomić co do świętego Józefa, to takie dwie cechy, które wydają się nam przeciwstawne, ale z drugiej strony mogą pięknie ukształtować charakter Józefa. Pierwsza, to jest jakaś siła fizyczna, no bo duże bale drewna trzeba było dźwignąć, ale z drugiej strony też jakaś wrażliwość. I kiedy pomyślimy sobie potem o świętym Józefie, opiekunie Pana Jezusa i mężu Maryi, który musi zmierzyć się choćby z tym, że trzeba szukać swojego miejsca w Egipcie, to te dwie rzeczy pięknie działają, pięknie współgrają, bo z jednej strony ta moc, odwaga, nie boję się, silny jestem, dam radę, a z drugiej strony ta wrażliwość, czyli ta umiejętność rozpoznania sercem czegoś wartościowego, wspaniałego. I to jest sprawia, że ta postać świętego Józefa jest niezwykle męską postacią. Poza tym pamiętajmy, że drewno to jest też taki materiał, który uderza się siekierą raz. Nie da się skleić. Więc trzeba być precyzyjnym w tym, co się robi. I to też pokazuje wiele o postaci świętego Józefa i o tej jego na przykład zdecydowaniu, o tym, że podjętą decyzję wprowadza w czyn. Ewangelia mówi nam o tym, że za każdym razem, kiedy święty Józef był poinformowany przez anioła, że to musi zrobić, kwituje Ewangelia taki opis, wstał i uczynił to, co mu anioł kazał. To zdecydowanie najprawdopodobniej także wiązało się z zawodem, który wykonywał.
No, gdyby nie czasy pandemii, to po raz kolejny odbyłaby się pielgrzymka ludzi pracy do świętego Józefa Kaliskiego, ale ksiądz uczestniczy w tych pielgrzymkach. Widzi ksiądz te delegacje górników, hutników, stoczniowców. Po co ci robotnicy tutaj przyjeżdżają? Jakiej otuchy oczekują, będąc tutaj w Kaliszu?
Przede wszystkim to jest bardzo ciekawy widok i piękny widok, mianowicie kościół pełen mężczyzn. Ciężki zawód, trudny zawód. Tacy ludzie, kiedy przyjeżdżają do świętego Józefa, to zawsze stawiają takie pytanie. Mówimy, czyli tacy ludzie, którzy nie boją się zjechać pod ziemię, którzy nie boją się pracować przy takich wysokich temperaturach, a tutaj przyjeżdżają do kościoła, prawda? Czegoś potrzebują? To znaczy, że siła to nie wszystko? To znaczy, że jakoś odwaga to nie wszystko, to znaczy, że bym powiedział przekonanie o własnej sprawczości to nie wszystko. No i to są też osoby, które zwyczajnie przy tych zawodach takich wymagających fizycznie i takich wymagających od strony tego, że spotykają się z niebezpieczeństwem prawie że codziennie, pokazują też, jak bardzo istotna jest ta kwestia, żeby być w jedności z Bogiem, żeby być z Bogiem pojednanym. Wiemy, że te zawody, chociażby górnik, to są zawody, w których ten element religijny ma wielkie znaczenie, gra wielką rolę. No więc to są takie myśli, które jestem przekonany, że oni chcą tutaj zawrzeć, czyli polecają swoją trudną pracę. To jest też wielkie wołanie o uszanowanie pracy ludzkiej i o godziwe wynagrodzenie, ale nie tylko godziwe wynagrodzenie, ponieważ wiemy dobrze, że praca wysoko wynagradzana, ale bez społecznego szacunku nie satysfakcjonuje człowieka. I to też te pielgrzymki są takim świadectwem tego, że praca to nie tylko pieniądze, które za nią otrzymują, ale od razu pokazują też te pielgrzymki i nasze doświadczenia osobiste, że praca to też jest jakaś forma realizacji siebie, to jest forma jakiegoś spełnienia siebie. No i praca to jest także jakaś forma współpracy z Bogiem, który, Biblia nam pięknie to wyraża w Księdze Rodzaju, że dał nam cały ten świat, abyśmy nad nim panowali, nie w znaczeniu ujarzmiania, ale w znaczeniu wykorzystania, w znaczeniu tego współdziałania ze Stwórcą, tego doskonalenia tego świata. Więc myślę, że te pielgrzymki ludzi pracy, tak czytam intencje tych osób, które tu przyjeżdżają, właśnie jako świadectwo wiary, polecenia opiece świętego Józefa, owoców swojej pracy, no i jako też wielkie wołanie o społeczny szacunek do pracy i odkrycie tego humanistycznego aspektu pracy, że praca nie służy tylko zarobkowi, ale służy wartościom ostatecznie, że praca to jest wielkie dobro, które sprawia, że jesteśmy bardziej ludzcy i że służymy oczywiście innym, bo praca to jest najprostszy sposób realizacji Bożego przykazania miłości drugiego człowieka, dlatego że nie kochamy drugiego człowieka tylko przez to, że na przykład my coś zrobimy in plus, tak? Powiedzmy, widzimy jakąś osobę ubogą albo wesprzemy kogoś. Owszem, to jest piękne, ale czy my nie służymy drugim ludziom pracując? Czy dziennikarz nie służy ludziom robiąc rzetelne reportaże? Czy kucharka nie służy ludziom przygotowując dania? Czy intelektualista pisząc dobre książki poruszające ważne problemy, czy nie służy ludziom? Praca jako pierwszy sposób miłowania drugiego człowieka. To jest fundament.
Jaka jest różnica między religią a wiarą? O tym dziś w rozważaniach księdza Macieja Zarbiniowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, nasz Pan Jezus Chrystus, my o tym doskonale wiemy, zwyciężył naszego wroga śmierć poprzez swoją mękę na krzyżu oraz zmartwychwstanie. I z Jego dobroci dzisiaj również się spotykamy w tę czwartą niedzielę wielkanocną, aby nieustannie umacniać sobie radość dobrej nowiny, którą właśnie jest sam Jezus Chrystus. Nasz Pan, który umarł, zmartwychwstał i żyje, i ten Pan również dzisiaj karmi nas swoim słowem i swoim ciałem. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, miały je w obfitości. To są słowa naszego Pana, które dzisiaj bardzo mocno dotykają przynajmniej mojego serca. Biorę je i pragnę kierować się nimi w tym czasie, w którym jest mi dane żyć i konfrontować je czasami, patrząc po ludzku, z trudnymi sytuacjami. W ostatnim czasie modliłem się, sprawując Eucharystię, za kilka osób, które odeszły do wieczności. Pewnie może ktoś powiedzieć, przecież śmierć jest naturalna, jest wpisana w cykl naszego życia. Ale kiedy umiera ktoś, kogo się znało, a szczególnie człowiek jeszcze młody, to ta wiadomość o odejściu do wieczności dotyka serca i czasami rodzi smutek, że już tutaj na ziemi tej osoby więcej nie zobaczę, a mogłem jeszcze być może coś dla niej zrobić. Mogłem pojechać, spojrzeć jeszcze raz w jej oczy, być może dotknąć dłoni, chwycić za rękę, po prostu być. Tym bardziej dziękuję Panu za dzisiejsze Jego słowo, które mówi, że przyszedł, abyśmy mieli życie w obfitości. Dlaczego? Bo On jest dobrym pasterzem. I od razu możemy też powiedzieć, że nasz Bóg nie jest Bogiem, który chce śmierci. Wręcz przeciwnie, przepięknie czytamy chociażby w Starym Testamencie, w księdze Ezechiela: na moje życie wyrocznia Pana Boga, ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Nasz Bóg jest Bogiem życia. Drodzy radiosłuchacze, zanim przejdziemy do rozważania dzisiejszego Słowa Bożego i szukania wskazówek dla każdego z nas, to najpierw prośmy nieustannie naszego Ojca w imię Jezusa Chrystusa, Pana życia, o dar Ducha Świętego, bez pomocy którego Słowo Boga jest dla nas zamknięte. Bez pomocy Ducha nie przyjmę tego Słowa jako Słowa od kochającego mnie Boga. I również bez pomocy Ducha Świętego nie wypowiem z wiarą tych słów, że Jezus jest moim Panem i nie uwierzę w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych. Bardzo potrzebujemy mocy Ducha Świętego w życiu każdego z nas. Raniero Cantalamessa powiedział coś takiego, że czytać Słowo Boże bez pomocy i łaski Ducha Świętego to tak jak czytać książkę w nocy. Jest to niemożliwe. Nie będziemy się karmić jej treścią bez pomocy Ducha Świętego. Nie będę miał radości Bożego dziecka we mnie samym. A zatem Duchu Święty, przyjdź i daj nam zrozumienie słowa, którym dzisiaj jesteśmy karmieni. Panie, my chcemy usłyszeć słowo pocieszenia, chcemy usłyszeć słowo rady, Bożej mądrości, a jak trzeba, to i Bożej przestrogi, abyśmy nawracali się i mieli życie, pełnię życia. Niech to się stanie w imię Twoje, nasz Ojcze, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Drodzy, to jest czas słuchania tego Bożego Słowa każdego z nas. Dzisiaj mamy swoje właśnie dzisiaj. Ten moment, kiedy Pan mówi i Jego Słowo jest tchnieniem życia w gąszcz słów śmierci i o śmierci. Zobaczmy, ile nowych przypadków śmierci z powodu pandemii. Śledzicie te wiadomości. Wiecie, że co sekundę w wyniku aborcji na świecie ginie jedno dziecko. Drodzy, a czy zdajemy sobie również sprawę z ilości prób samobójczych i samobójstw w Polsce i na świecie? I moglibyśmy ten obraz śmierci jeszcze przez długi, długi czas malować. To jest część dramatycznej prawdy o naszym świecie, ale Bogu niech będą dzięki, że to nie całość. Możemy patrzeć na ten świat tylko oczami zmysłowymi, wówczas odnajdziemy również ślady obecności Boga, na przykład wiele świątyń, pomników, ważnych dzieł sztuki, które odwołują nas do nadprzyrodzoności. Ale drodzy, to jeszcze nie jest wiara. To jest ten element religii, a religia nie zbawia, religia sama w sobie nie daje życia. A przecież moim pragnieniem jest żyć i to pełnią życia mimo wielu ograniczeń. Ja chcę żyć mimo tylu informacji o śmierci. Trzeba nam, żeby żyć, doświadczać żywej wiary, która umożliwia dotknięcie dobrego pasterza, który mówi w dzisiejszym słowie: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. On nieustannie przychodzi, nasz Pan, aby zaspokajać pragnienia życia. W roku 1992 Jan Paweł II w Rzymie tak powiedział do ludzi młodych: w różnych językach istnieją różne słowa na nazwanie tego, czego człowiek nie chciałby absolutnie stracić, co stanowi istotę jego oczekiwań, pragnień i nadziei. Jednak w każdym języku tylko słowo życie w pełni wyraża to, czego najbardziej pragnie istota ludzka. Życie oznacza sumę wszystkich upragnionych dóbr, a zarazem jest tym, co sprawia, że staje się ono realne, możliwe do zdobycia i trwałe. Czyż stałym wątkiem historii ludzkości nie jest gorączkowe, dramatyczne poszukiwanie czegoś lub kogoś, kto byłby w stanie uwolnić człowieka od śmierci i zapewnić mu życie? Człowiek, drodzy radiosłuchacze, od dawna szukał możliwości bycia nieśmiertelnym i wiemy o tym doskonale. By trochę zgłębić ten temat, wystarczy chociażby wejść w internet, wpisać próbę nieśmiertelności i będziemy mieli dużo ciekawego materiału. Wiemy jednak doskonale, że od strony biologii człowiek jest stworzeniem ku śmierci. Oczywiście można przedłużać życie dzięki różnym osiągnięciom medycyny, ale i tak umrę. Mój bios przestanie istnieć. Moje życie biologiczne jest zaprogramowane na jakiś czas, ale nie na wieczność. W doczesności chcę dobrze żyć, chcę żyć pełnią życia, ale jeszcze chcę doświadczać takiego życia, które się nie skończy, które nie ustanie wraz z biciem mojego serca. Ja chcę więcej. Drodzy, do tego pragnienia życia wieczności, życia pełnią życia, które nigdy się nie skończy, wrócimy po chwili muzycznej przerwy. Moim pragnieniem jest żyć pełnią życia. Również tutaj, w tej doczesności, która jest dzisiaj wypełniana informacjami smutnymi, informacjami o śmierci, informacjami o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem, ale właśnie w tej codzienności pragnę żyć pełnią życia i takim życiem, które wiem, że nigdy się nie skończy. Wiem, że ono jest. Tego życia doświadczam i pokładam w nim nadzieję. Ponieważ, drodzy, staram się na ten świat, który mnie otacza, również patrzeć oczami wiary i dzisiaj każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest zaproszony, by tak patrzeć na swoją codzienność. Wiara przenosi nas do historycznego wydarzenia, które miało miejsce prawdopodobnie w dniach między 7 a 9 kwietnia 30 roku naszej ery. To ciąg wydarzeń, które zmienił bieg rzeczy. Z jednej strony dramatyczna i okrutna śmierć Jezusa Chrystusa z Nazaretu na krzyżu, ale z drugiej strony ten niesamowity krzyk wielu ludzi, On żyje, i niesamowita przemiana zalęknionych ludzi, którzy po doświadczeniu widzenia tego, który umarł na krzyżu, ale i zmartwychwstał, oddają swoje życie z powodu Jezusa. W jaki sposób wytłumaczyć postawę męczenników, postawę samych apostołów, którzy przecież nie tak dawno jeszcze byli zamknięci z obawy przed Żydami, a teraz głoszą: nie, On żyje. Drodzy, jestem na kolanach w cichości samotności i wołam do tego, który słyszy i widzi w ciemności samotności pokoju. Przymnóż mi wiary. Panie, przymnóż mi wiary i daj mi wiarę, że On żyje, że to On i tylko On może zaspokoić pragnienia mojego serca. Powtarzam to wołanie wiele razy, nawet jeśli wydaje mi się, że nikt mnie nie słyszy, to mam przed sobą słowo, którym Jezus mówi: nie, Maciej, wołaj do Ojca, a On widzi i On słyszy ciebie. Nie musisz żyć w samotności, nie jesteś tutaj sam, On jest. Ktoś może powiedzieć: ale ksiądz ryzykuje. Tak, ryzykuje, ale nie mam dokładnie nic do stracenia, zakładając, że On jest. Nie wiem, czy pamiętacie zakład Pascala na istnienie Pana Boga. W wielkim skrócie go przedstawię. Jeśli założymy, że Boga nie ma i żyjemy tak naprawdę, jakby Boga nie było, a w chwili śmierci okaże się, że On jest, to tracimy wszystko. Tracimy również życie wieczne. Natomiast jeżeli założymy, że Bóg jest i żyjemy wskazaniami, które On nam daje w swoim słowie przez natchnienia, a w chwili śmierci okaże się, że Go nie ma, no to nic nie straciłem, bo przecież wskazówki, które daje wiara, prowadzą ku wolności. Więc ja zakładam, ja wierzę w to głęboko, że On jest i że w chwili śmierci spotkam się z tym, który mówił: ja jestem życiem. Ja przyszedłem, Maciej, abyś miał życie, to jeszcze pełnię życia. Jezus przyszedł, aby zaspokoić pragnienia życia i nieskończoności, które Ojciec Niebieski wpisał w nasz byt w momencie stworzenia. Tak dalej kontynuuje Jan Paweł II w liście do ludzi młodych. Kulminacyjnym momentem misji Słowa Wcielonego jest proklamacja: ja jestem życiem, a także: ja przyszedłem, aby owce miały życie. Jakie życie? Intencja Chrystusa jest jasna. Chodzi mu o życie samego Boga, które przekracza najśmielsze oczekiwania ludzkiego serca. Dzięki łasce chrztu już teraz jesteśmy Bożymi dziećmi. I wiemy doskonale, drodzy, że Jezus wyszedł, czy wychodził nieustannie na spotkanie ludzi. On ich uzdrawiał, uzdrawiał chorych, cierpiących, wypędzał złe duchy, wskrzeszał umarłych i ofiarował na końcu samego siebie na krzyżu, ale potem zmartwychwstał, objawiając się jako Pan życia. Z jednej strony doświadczamy wielu ograniczeń naszego życia i tego, co niesie właśnie śmierć, czyli przemoc, wykorzystywanie takie czy też inne, zniewolenia. I drodzy radiosłuchacze, niestety w tę przestrzeń bardzo łatwo wchodzą fałszywi pasterze, o których również dzisiaj Słowo Boże mówi. Tak, istnieją fałszywi prorocy i fałszywi pozorni mistrzowie życia, którzy obiecują pełnię życia, szczęście na ziemi, oczywiście za najwyższą cenę. Być może wielu z nas tego doświadczyło i jestem też świadkiem, jak wielu ludzi młodych płaci ogromną cenę, bo dało się zwieść fałszywym prorokom, fałszywym pasterzom. Ktoś może powiedzieć: ale ja nie jestem niczyją owieczką. Naprawdę? Na pewno, drodzy radiosłuchacze, coś nas prowadzi. Nie chcę powiedzieć, trzyma nas na uwięzi, ale kimś albo w czymś odnajdujemy sens tego, co robimy. Coś nas ciągnie do przodu, coś nam pozwala albo usensownia zrobienie kroku, które czynimy w naszym też codzienności. Co to jest? Kto to jest? Czy ten, kto daje mi wskazówki, jak żyć, jest dobrym pasterzem? On naprawdę chce mojego szczęścia, również szczęścia moich bliskich i tych, z którymi się na co dzień spotykam. Jak będzie wyglądać moje życie za pół roku, za rok, jeżeli dalej będę żyć tak, jak żyję dzisiaj, naprawdę będę szczęśliwy? Czy to są wskazówki dobrego pasterza, który oddaje życie za mnie? Zachęcam Was do takiego popatrzenia na swoją codzienność. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, głosi Jezus Chrystus. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Jestem dobrym pasterzem. Ja przychodzę, abyś dzisiaj miał moje życie w sobie. Zobaczmy, ten nasz Pan daje nam swoje życie gdzie dzisiaj? W Eucharystii. To jest moje ciało, to jest moja krew. Jeżeli spożywasz moje ciało, karmisz się moim słowem, to zaspokoję największy głód twojego życia. Ufam temu słowu. To spożywa ten chleb i pije z tego kielicha, nie umrze na wieki. Drodzy, życzę wam takiej wiary, by tak dzisiaj podejść do Słowa Bożego, jako do słowa, które pochodzi z serca samego Boga i Pana. I drodzy, jeszcze, żebyśmy zrobili krok dalej, żebyśmy również na samych siebie popatrzyli jak na pasterzy, albo jak na liderów, którzy mają wpływ na drugiego człowieka. Niech Boży Duch prowadzi nas drogami wiodącymi ku dobremu pasterzowi, który oddaje życie za każdego z nas. Błogosławionego tygodnia.
Słowa księdza Macieja Sarbinowskiego przywodzą na myśl bodaj najbardziej znany psalm, który mówi: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Łatwiej poczuć radość psalmisty z przyrody, kiedy za oknem tętni już ona pełnym życiem. W pierwszą majową niedzielę za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień.
Między niebem a ziemią.